Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9R3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Prawo. Wydane po raz pierwszy w 1850 roku jako Laloi.
To krótki esej z pogranicza filozofii politycznej i ekonomii, napisany przez francuskiego ekonomistę oraz parlamentarzystę Frederica Bastiata. Powstał po rewolucji 1848 roku w czasie ostrego sporu o socjalizm, własność i zakres władzy państwowej we Francji. Bastiat nie opisuje systemu prawnego krok po kroku ani nie proponuje technicznych reform.
Stawia pytanie bardziej podstawowe: po co istnieje prawo i jakie granice musi zachować, by nie stać się narzędziem przemocy?
Jego odpowiedź opiera się na prawie jednostki do ochrony życia, wolności i własności. Według autora państwo może używać wspólnej siły tylko w takim zakresie, w jakim pojedynczy człowiek miałby prawo bronić tych dóbr samodzielnie.
Esej jest przede wszystkim polemiką z ustawowym przymusem, redystrybucją i przekonaniem, że ustawodawca może zaplanować społeczeństwo lepiej niż sami obywatele.
Mimo historycznego języka książka pozostaje wyrazistym punktem odniesienia w debatach o podatkach, pomocy społecznej, regulacjach i granicach politycznej władzy.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, życie, wolność i własność jako źródło, a nie dar prawa, punktem wyjścia Bastiata jest teza o prawach naturalnych.
Życie, wolność i własność nie powstają dlatego, że zostały zapisane w ustawie.
Przeciwnie, ludzie tworzą prawo właśnie dlatego, że wcześniej istnieją osoby, ich działania i dobra, które wymagają ochrony. Własność nie oznacza tu wyłącznie ziemi czy kapitału.
Obejmuje także rezultat pracy, wymiany i oszczędzania. Z tej przesłanki autor buduje prosty test dla prawa.
Jeśli człowiek nie ma moralnego prawa odebrać sąsiadowi jego mienia ani narzucić mu określonego działania, nie zyskuje takiego prawa przez głosowanie,
urząd lub przynależność do większości. To rozumowanie jest ważne, ponieważ Bastiat nie traktuje państwa jako źródła wszelkich uprawnień.
Uznaje je za organizację wspólnej obrony praw, które jednostki już posiadają. Tym samym kwestionuje pogląd, że legalność sama w sobie przesądza o sprawiedliwości. Ustawa może być formalnie uchwalona, a jednak w jego ocenie pozostawać niesprawiedliwa, jeśli narusza osobę, wolność lub własność jednej grupy dla korzyści innej.
Czytelnik nie musi przyjmować metafizycznego uzasadnienia praw naturalnych, aby dostrzec siłę pytania Bastiata, czy zbiorowa decyzja może usprawiedliwić działanie,
którego nie wolno byłoby wykonać prywatnie. To pytanie porządkuje późniejszą krytykę podatków, przywilejów i przymusowej redystrybucji.
Po drugie, negatywna funkcja prawa, czyli powstrzymywanie krzywdy zamiast projektowania życia, Bastiat określa właściwe prawo jako negatywne.
Nie chodzi o pesymizm ani o brak zasad, lecz o ograniczenie roli przymusu.
Prawo powinno zakazywać agresji, kradzieży, oszustwa i naruszeń własności, a więc powstrzymywać ludzi przed krzywdzeniem innych.
Nie powinno natomiast nakazywać modelu pracy, wychowania, wiary, produkcji czy organizacji życia, jeśli nie chodzi o ochronę cudzych praw.
W jego ujęciu różnica jest zasadnicza: zakaz napaści ogranicza sprawcę agresji,
podczas gdy narzucenie obywatelom konkretnego celu społecznego podporządkowuje ich cudzej wizji dobra.
Autor widzi w prawie narzędzie o szczególnej sile, ponieważ za ustawą stoi możliwość użycia przymusu.
Dlatego cele, które w prywatnym życiu mogą być szlachetne, po przeniesieniu do państwa wymagają ostrożności.
Pomoc ubogim, edukacja lub wspieranie określonych wartości nie znikają z życia społecznego tylko dlatego, że Bastiat sprzeciwia się ich przymusowemu finansowaniu.
Jego argument dotyczy środka, a nie automatycznie samego celu.
Odrzuca utożsamienie państwa ze społeczeństwem, zgodnie z którym sprzeciw wobec państwowej realizacji danego zadania miałby oznaczać niechęć do tego zadania jako takiego.
Ta część eseju prowokuje do rozróżniania dobrowolnej współpracy, inicjatyw obywatelskich i obowiązków egzekwowanych przez aparat państwowy.
Po trzecie, legalna grabież jako krytyka redystrybucji i politycznych przywilejów, najbardziej znanym pojęciem książki, jest legalna grabież.
Bastiat używa go, gdy prawo nie chroni własności, lecz staje się sposobem jej odbierania jednym osobom i przekazywania innym. Chodzi nie tylko o bezpośrednie transfery finansowe.
Mechanizm może przyjmować postać selektywnych ulg, ceł ochronnych, subsydiów, monopoli,
przywilejów branżowych albo przepisów korzystnych dla grup zdolnych skutecznie wpływać na władzę.
Desadujące jest dla autora pytanie, czy państwo robi za pomocą siły coś, czego nie wolno byłoby robić obywatelowi wobec obywatela.
Bastiat dostrzega też polityczną dynamikę tego procesu. Kiedy prawo staje się drogą do uzyskiwania korzyści kosztem innych, rozmaite grupy zaczynają rywalizować o kontrolę nad ustawodawstwem. Wtedy spór publiczny nie dotyczy już przede wszystkim równych zasad, ale tego, kto otrzyma dostęp do zasobów i kto zapłaci rachunek. Krytyka nie jest więc wyłącznie ekonomiczna.
Dotyczy również moralnej reputacji prawa. Instytucja, która ma kojarzyć się ze sprawiedliwością, może utrwalać konflikt interesów i nadać mu pozór prawowitości. Współczesny czytelnik może uznać język grabieży za zbyt kategoryczny, zwłaszcza w dyskusjach o usługach publicznych i zabezpieczeniu społecznym.
Warto jednak czytać go jako rygorystyczny test granic, kto ponosi koszt, kto otrzymuje korzyść, czy reguła jest powszechna i czy użycie przymusu da się uzasadnić ochroną praw.
Bastiat zmusza do jawnego postawienia tych pytań. Po czwarte, spór z socjalizmem i wiara w nieomylność ustawodawcy.
Prawo jest zakorzenione w sporach politycznych Francji po 1848 roku, dlatego Bastiat otwarcie polemizuje z socjalizmem swoich czasów.
Jego krytyka nie sprowadza się do twierdzenia, że ludzie nie powinni sobie pomagać. Autor podważa założenie,
iż społeczeństwo jest bierne i niezdolne do działania bez centralnego kierownictwa.
Podczas gdy ustawodawca dysponuje wyjątkową wiedzą oraz moralną kompetencją do organizowania życia innych.
Z tej perspektywy państwo ma kształtować obywateli, rozdysponowywać pracę, dobra i możliwości, a nawet wyznaczać właściwe cele społeczne.
Bastiat uważa tę wizję za niebezpieczną z dwóch powodów. Po pierwsze, wymaga ona szerokiego przymusu wobec osób, które nie chcą uczestniczyć w narzuconym planie.
Po drugie, przypisuje politykom i urzędnikom wiedzę, której w rzeczywistości nie posiadają.
Ustawodawca nie jest neutralnym twórcą ładu stojącym ponad społeczeństwem, lecz człowiekiem z własnymi ograniczeniami, interesami i błędami.
Im więcej zadań zostaje przekazanych władzy, tym większe stają się stawki walki o jej przejęcie. W tej części Bastiat broni pluralizmu dobrowolnych rozwiązań.
Ludzie mogą tworzyć stowarzyszenia, proponować reformy, przekonywać innych i finansować własne projekty.
Sprzeciw pojawia się dopiero wtedy, gdy projektodawcy chcą posłużyć się prawem, aby zmusić wszystkich do udziału i płacenia.
To rozróżnienie wyjaśnia, dlaczego jego liberalizm jest jednocześnie obroną swobody eksperymentowania i krytyką centralnego narzucania jednego wzoru społecznego. Na koniec,
dobroczynność, odpowiedzialność i granice państwowej sprawiedliwości, jednym z bardziej subtelnych elementów eseju, jest rozróżnienie między sprawiedliwością a dobroczynnością.
Bastiat nie przedstawia pomocy potrzebującym jako wady. Sprzeciwia się raczej utożsamieniu obowiązku moralnej troski z uprawnieniem państwa do nieograniczonego używania przymusu.
Sprawiedliwość, rozumiana jako nienaruszanie życia, wolności i własności, ma według niego wyraźne granice.
Dobroczynność jest natomiast otwarta, różnorodna i zależna od osobistych przekonań, relacji oraz lokalnej wiedzy.
Gdy państwo przejmuje ją jako swoje ogólne zadanie, granice jego działania stają się trudne do ustalenia.
Argument Bastiata ma także wymiar psychologiczny i obywatelski.
Obawia się on, że przekazanie odpowiedzialności instytucjom publicznym osłabia przekonanie, iż sami obywatele mogą tworzyć szkoły, stowarzyszenia, kasy wzajemnej pomocy i inne formy współpracy. Nie dowodzi, że takie inicjatywy zawsze wystarczą w każdej sytuacji.
Twierdzi raczej, że nie wolno z góry zakładać społecznej bezradności jednostek oraz wszechmocy administracji.
Współcześnie ten fragment warto odczytywać jako wkład do debaty o właściwym podziale odpowiedzialności między rodzinę, organizacje społeczne, rynek i państwo.
Książka nie dostarcza szczegółowego projektu polityki społecznej, ale proponuje trwałe kryterium oceny dobra intencja nie usuwa pytania o dobrowolność, koszt i zakres władzy.
Dzięki temu polemika Bastiata wykracza poza XIX-wieczny spór i dotyka fundamentów współczesnego państwa opiekuńczego.
Podsumowując, prawo warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym liberalizmem klasycznym, historią idei politycznych, ekonomią oraz sporami o granice państwa.
Będzie użyteczne także dla osób, które nie podzielają poglądów Bastiata. Esej jest krótki, lecz konsekwentnie przedstawia normatywny punkt widzenia,
dzięki czemu stanowi dobry materiał do krytycznego porównania z teoriami państwa opiekuńczego, socjaldemokracji, konserwatyzmu czy republikanizmu.
Czytelnik zyskuje przede wszystkim język do precyzyjniejszego rozróżniania ochrony praw od realizacji celów społecznych za pomocą przymusu.
Może też analizować konkretne ustawy przez pryzmat pytań o równość reguł, własność, dobrowolność i polityczne przywileje.
Książka wyróżnia się na tle wielu traktatów politycznych zwięzłością i ostrą konstrukcją argumentu.
Bastiat nie buduje rozległego modelu instytucjonalnego ani nie zasłania się technicznym żargonem.
Zamiast tego wyprowadza daleko idące wnioski z jednej zasady: wspólna siła nie powinna mieć szerszych uprawnień niż uzasadniona obrona praw jednostki.
Ta klarowność jest jej siłą, ale również ograniczeniem.
Autor często formułuje sądy w sposób polemiczny i nie rozwija szczegółowo problemów, które dziś wiążą się z nierównościami, dobrami publicznymi lub ochroną socjalną.
Nie jest to więc neutralny podręcznik prawa ani kompletna instrukcja prowadzenia polityki.
To klasyczny manifest, który zmusza do sprawdzenia, kiedy ustawa chroni obywatela, a kiedy sama staje się źródłem naruszenia jego praw.
Właśnie ta intelektualna bezpośredniość zapewnia mu trwałe miejsce w literaturze politycznej.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Frédéric Bastiat, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.